Myślę, że nie trzeba być prorokiem, żeby widzieć wyraźnie, że następują zmiany nie tylko w świecie polityki, ale również w takiej duchowej atmosferze. Nie wiem, czy to odczuwacie, ale ja to odczuwam. Mam wrażenie takie, że te zmiany nadchodzą, ale mam też przekonanie i wierzę, że to jest takie prorocze słowo, że nastąpi przyspieszenie Bożych planów dla naszego kraju, że jakieś przyspieszenie przychodzi. A więc to przyspieszenie będzie związane z czasem żniwa. I dlatego też postanowiliśmy, że będziemy mówili aż do Bożego Narodzenia, aż do Bożego Narodzenia, do świąt Bożego Narodzenia o żniwach. Dlatego, że przed nami w roku 2024 będzie właśnie żniwo, które Bóg chce, abyśmy zebrali jako ludzie wierzący. I to dzisiejsze przesłanie, to dzisiejsze kazanie zatytułowałem Następnym Razem. Nie wiem, czy to widzieliście tutaj, myślę, że było to widoczne. Następnym razem. Więc obróć się do kogoś i powiedz mu, żeby wiedział, o czym mówimy. Następnym razem. Następnym razem. Następnym razem. I powiem wam, skąd wziął się ten tytuł. Skąd się wziął ten tytuł Następnym razem. W tamtym tygodniu, w tym co minął, zawiozłem samochód do warsztatu samochodowego, do takiego, do którego ciągle zawożę, bo poznałem się tam z człowiekiem, który był kierownikiem tego warsztatu i uważałem, że to jest naprawdę doskonały, świetny fachowiec, który potrafił zawsze znaleźć usterkę, przyczynę i ją usunąć. A więc pojechałem znów do tego warsztatu, kiedy zawiozłem samochód. Rozmawiając z osobą, która przyjmowała ten samochód, spytałem się, czy mógłbym wam poprosić pana Jacka? A ten człowiek na mnie popatrzył i z takim smutkiem w oczach powiedział, no nie ma już pana Jacka. A on mówi, co, nie pracuje? Nie pracuje już u was? A on mówi, nie żyje. Mówi, jak to nie żyje? Bo pan Jacek był dość stosunkowo młodym człowiekiem. I on mówi, no niestety, miał cukrzycę i jakoś to poszło na serce i nagle zmarł. Nagle, z dnia na dzień po prostu zmarł. Nie żyje, nie ma go. I to tak mocno dotknęło mojego serca, bo ostatnim razem, jak byłem w tym warsztacie, rozmawiałem z nim, bo nawiązaliśmy jakąś relację i on mi powiedział właśnie, że ma problemy z cukrzycą, a ja się tak śpieszyłem wtedy i pomyślałem, następnym razem, jak przyjadę, to mu przywiozę książkę i zaproponuję modlitwę, żeby o niego się pomodlić. Ale teraz no, mam obowiązki, wiecie, jest tyle różnych spraw, więc następnym razem. Okazało się, że następnym razem już nie będzie. I pan Jacek miał 52 lata. 52 lata. To jest, myślę, że za wcześnie, żeby odchodzić z tej ziemi. A więc myślę, że każdy z nas ma takie momenty, to nie jest pierwszy raz w moim życiu, kiedy zamierzamy komuś opowiedzieć o Jezusie, pomodlić się z Nim, czujemy takie przynaglenie od Ducha Świętego, ale jesteśmy zagonieni, jesteśmy zabiegani, mamy różne sprawy, albo mamy jakieś lęki, które nas powstrzymują przed tym, aby mówić o Jezusie i potem okazuje się, że ta osoba umiera i to niestety nie tylko umierają ludzie starsi, żyjemy w czasach, w których również ludzie młodzi umierają przedwcześnie. Czy zdarzyło się komuś z was, że czułeś właśnie, że masz komuś powiedzieć? Nie zrobiłeś tego, bo myślałeś, że następnym razem i jednak nie było następnym razem. Jeśli tak, to chcę zobaczyć, czy są takie osoby, które coś takiego doświadczyły, co ja. Tak? Mieliście takie sytuacje. I jestem przekonany, że Bóg chce coś z tym zrobić, bo to, co ja czułem po tym, jak wyszedłem od tego mechanika, to czułem przygnębienie. I to nie było jakieś normalne przygnębienie. Ja byłem przybity tym, co się wydarzyło i tym, że nie zdążyłem opowiedzieć panu Jackowi o Panu Bogu. Oczywiście między wierszami, gdzieś tam w rozmowach my rozmawialiśmy, ale ja widziałem, że on jest zamknięty, aby rozmawiać o Jezusie, a więc ja po prostu budowałem relację z nim. Natomiast kiedy już wiedziałem, że on ma problemy z cukrzycą, to myślę, że to był dobry moment, właściwy moment i Bóg mi wyraźnie pokazywał, że to jest moment, w którym powinienem mu powiedzieć o Jezusie, że jest lekarzem, że Jezus go kocha, że chce mu pomóc i powinienem modlić się o niego, aby Bóg mógł go dotknąć i uzdrowić. A więc wyszedłem z tego, od tego mechanika, taki przybity, i postanowiłem sobie wtedy, i myślę, że to było takie mocne postanowienie w moim sercu, że chcę poświęcić się jednej rzeczy. I temu chcę poświęcić swój czas, swoją energię, swoje pieniądze i moją służbę, aby ludzie w tym mieście mogli poznać Jezusa. Bo pamiętam też, gdy moja żona mówiła mi o pewnej wizji, którą miała odnośnie mojej osoby, że widziała mnie, jak już byłem troszkę starszy, jak byłem tak mocno zaangażowany w ewangelizację, że po prostu ciągle gdzieś jeździłem, ciągle głosiłem i ciągle byłem pochłonięty tą pasją dla zdobywania dusz. I kiedyś, kiedy byłem młody, kiedy miałem 20 parę lat, to właśnie tak wyglądało moje życie. Kiedy przyjechaliśmy tutaj do Częstochowy, to pierwsze lata ja dosłownie dzień w dzień głosiłem Ewangelię, dzień w dzień miałem możliwość mówić o Bogu ludziom i to dawało mi tak wiele radości. Ale potem przyszedł czas, kiedy Kościół zaczął się rozwijać, mieliśmy wiele różnych projektów, że moje zaangażowanie było bardziej skupione na Kościele, bardziej skupione na wierzących, bardziej skoncentrowanych do wewnątrz, zamiast na zewnątrz. I dlatego czuję, że dzisiaj Bóg mówi, jest czas, abyś wrócił do tego, co jest moim darem dla ciebie i do czego cię powołałem. A więc dzisiaj chciałbym mówić właśnie o tym następnym razem. Dlaczego? Dlatego, że gdy Bóg daje nam okazję, to czasami jest tak, że to jest właśnie dzień zbawienia dla kogoś. Biblia mówi, że przychodzi taki dzień zbawienia dla każdej osoby. I w tym dniu zbawienia Słowo nas zachęca, żeby nie zatwardzać serca. Ale czasami jest tak, że Bóg ma dzień zbawienia, ale nasze serce jest zatwardzone, nie mamy tego współczucia, nie czujemy tego, co czuje Bóg odnośnie tej osoby i nie dzielimy się Ewangelią. A Jezus kiedyś w Ewangelii Jana, rozdziale 17, powiedział pewne bardzo ważne słowa i to chciałbym, żebyście przeczytali razem ze mną. Na tym polega życie wieczne, to są słowa Jezusa. Aby znali Ciebie, jednego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. To są słowa Pana Jezusa. I zwróćcie uwagę, co tutaj Jezus mówi. Jezus łączy życie wieczne z poznaniem Boga i z poznaniem Syna. Na tym polega życie wieczne. Więc nie można poznać Boga bez Syna, bo przez Syna Ojciec objawia ludziom Jezusa, objawia ludziom siebie. Przez Syna objawia siebie. Pamiętacie ten moment, kiedy uczniowie przyszli do Jezusa, a On mówi i prosili Go, żeby pozwolił im poznać Ojca. On mówi, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie? A więc Jezus utożsamiał siebie z Ojcem. Słowo Boże mówi, że On jest ucieleśnieniem Boga, On jest obrazem Boga, On jest obrazem niewidzialnego Boga. A więc żeby ludzie mogli poznać Boga, oni muszą poznać Jezusa. Ale żeby mogli poznać Jezusa, Jezus nie przyjdzie i nie będzie się objawiał, chociaż to też dzieje się dzisiaj w niektórych muzułmańskich krajach. Jezus przychodzi w nocy w postaci wizji, w postaci czasami snu i objawia się ludziom, którzy nie mają możliwości usłyszeć Ewangelii, objawia się muzułmanom. Ale wierzę, że w takich krajach jak my Bóg nie będzie posyłał aniołów, Bóg nie będzie przychodził do nich w postaci właśnie wizji, ale Bóg chce użyć nas, amen, ciebie i mnie. I to jest nasze zadanie, to jest nasza odpowiedzialność. Bo Słowo Boże mówi wyraźnie, że nie ma życia wiecznego inaczej jak przez poznanie Jezusa. Przez poznanie Jezusa. I zrobiłem sobie taki mały diagram, gdybym mógł prosić, żebyście go wyświetlili. A więc zastanówmy się nad tym, co tutaj jest wyświetlone. Jeśli poznanie Jezusa, bo w tym jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jednego prawdziwego Boga i tego, którego On posłał, czyli Jezusa. Jeśli poznanie Jezusa równa się życie wieczne, w tym jest życie wieczne, w poznaniu, to brak poznania, czym jest dla ludzi, co się z nimi dzieje, co w miejsce tego znaku zapytania powinniśmy umieścić. Jeśli poznanie Jezusa jest związane z życiem wiecznym, łączy się z życiem wiecznym, to co się dzieje, jeśli oni nie poznają Jezusa i nie znając Pana, staną przed Bogiem któregoś dnia? Myślę, że mogą tutaj pojawić się różne koncepcje. Żyjemy w świecie, który jest przesiąknięty humanizmem. I ludzie próbują sobie to jakoś wytłumaczyć. I są różne koncepcje. Niektórzy mówią, że wszystko się kończy. Niektórzy mówią, no w końcu oni nie byli tacy źli. a mieli tyle dobrych uczynków. A więc Bóg na pewno jest miłosierny i jakoś po prostu oni dotrą do nieba. Ale Biblia mówi wyraźnie, Jezus to powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nie można inaczej przyjść do Ojca, jak tylko przeze mnie. A więc odpowiedzialnością wszystkich wierzących, bez różnicy na denominację, wyznanie, przynależność, jest to, aby nieść ludziom poznanie Jezusa. Dlatego Jezus powiedział, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie stawiają też światła, lampy czy świecy pod korcem, ale stawiają go na świeczniku, aby świecił wszystkim. Bóg mówi, to jest czas, aby miasto zostało podniesione i aby miasto na górze zaczęło świecić. I Bóg mówi, Kościele, jesteście miastem położonym na górze. Ja was powołałem, abyście byli miastem nie w dolinie, ale miastem na górze. Jeżeli ktoś z was kiedyś może chodził po górach albo gdzieś zajmował się turystyką, to widzieliście niejednokrotnie w nocy, kiedy miasto gdzieś jest na górze, to z daleka je widać. Z daleka widać to miasto. Jego światła widać z daleka. I Bóg mówi, chcę, abyście byli widoczni. Musicie stać się widoczni, Kościele. Nie możecie być ukryci. Jest czas, aby ludzie mogli przez wasze świadectwo, przez to, co wy mówicie, przez to, jak żyjecie, aby mogli poznać Jezusa. Bo poznanie Jezusa równa się życie wieczne. Poznanie Ojca równa się życie wieczne. I wszyscy wiemy, że jeżeli ludzie nie poznają w tym życiu Jezusa, to w tym drugim życiu też Go nie poznają, albo poznają Go jako sędziego, bo Jego Słowo będzie nas sądziło. I to jest też bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli. To w tym życiu jest okazja, aby poznać. To w tym życiu musimy zrobić wszystko, aby oni mogli poznać Boga. Więc pamiętam, że kiedy moja mama odchodziła, to dla mnie najważniejsze było to, żeby ona mogła pojednać się z Jezusem, żeby mogła poznać Jezusa. Ja przez wiele lat jej mówiłem o Panu Jezusie, ja przez wiele lat jej świadczyłem i miałem wrażenie, że ona przynajmniej 5 razy przyjmowała Jezusa, a potem 5 razy Go porzucała i chodziła swoimi drogami. Ale kiedy już był taki moment, w którym ja widziałem, że ona lada godzina umrze, to ja się raz modliłem z nią i potem Asia jeszcze raz się modliła z nią. I to, co zrobiłem, to wiem, że to było najlepsze, co mogłem zrobić dla mamy, dlatego że śmierć kończy wszystko i tylko w tym czasie jest możliwość poznać Jezusa. Bo czasami następnym razem po prostu już nie będzie. W przypowieści Salomona, rozdział 11, werset 7, jest ciekawy fragment, gdzie Salomon mówi, wraz ze śmiercią bezbożnego kończy się nadzieja, cały zapał i plany przepadają. Salomon był najmądrzejszym i prawdopodobnie najbogatszym człowiekiem na ziemi. I on przekazał słowa, które myślę, że są proroczymi słowami, ale mają ogromne znaczenie. Zobaczcie, wraz ze śmiercią kończy się nadzieja bezbożnego. Wraz ze śmiercią bezbożnego kończy się jego nadzieja, jego plany, jego zapał. Wszystko przestaje mieć znaczenie. Kim są ludzie bezbożni? Jak byś mógł ich scharakteryzować? Myślę, że definicja jest bardzo prosta. Ktoś bezbożny to żyjący bez Boga. Kto nie ma z Nim relacji. Kto Go nie zna. Kto Go nie poznaje. Kto nie żyje w bliskości z Nim. I wiesz, myślę, że można być zielonoświątkowcem, baptystą, katolikiem i żyć bez Boga. Zgodzisz się ze mną. To jest bez różnicy. To nie jest poselstwo dla tych czy do tamtych. Można się urodzić w tej rodzinie albo w tamtej rodzinie, w tym kraju albo w tamtym kraju, ale przychodzi taki moment, w którym można zapomnieć o Bogu. Izrael był krajem, który miał piękną tradycję, który znał Boga od pokoleń, ale przyszedł taki moment, w którym oni odwrócili się od Boga i zaczęli żyć bez Boga. Jezus właśnie do nich przyszedł. Jezus przyszedł do nich, bo oni zapomnieli o Bogu. Oni porzucili Boga swoich ojców, Boga Abrahama, Izaka i Jakuba. Więc Jezus przyszedł, aby ich przyprowadzić z powrotem do Boga. aby mogli Go poznać, aby mogli nawiązać z Nim relacje, aby zaczęli żyć w bliskości z Nim. Biblia mówi, że Bóg mówi, że tak jak pas przylega do bioder męża, tak chciałbym, aby mój lud przylgnął do mnie. A więc Bóg chciał być blisko. Bóg chciał, aby lud był blisko Niego, ale niestety oni Go porzucili. Wiesz, to samo może dotyczyć nas, to samo dotyczyć nas, ludzi, którzy się nawracają i przyjmują chrzest jako ludzie dorośli. Możemy po prostu odejść i zacząć żyć po swojemu. I co się dzieje? Co się stało z Izraelem? Izrael przestał być świadectwem Boga dla narodów. Izrael przestał reprezentować Boga narodom świata, a to był lud wybrany, lud, którego Bóg nazwał królewskim kapłaństwem, a więc ich zadaniem było pokazać Boga narodom świata, aby narody świata mogły poznać Boga, bo nie ma z życia wiecznego bez poznania. Trzeba znać Boga, żeby mieć życie wieczne. A więc Bóg chciał, aby narody mogły poznać Boga. A więc kiedy oni odrzucili poznanie, Bóg posłał Jezusa, aby przywrócić na nowo poznanie Ojca. Ale Jezus, kiedy kończył swoją służbę, On jej nie skończył, On ją przekazał nam. A więc, żeby ludzie mogli poznać Ojca, muszą poznać Jezusa, bo Jezus jest objawieniem Ojca. Ale żeby mogli poznać Jezusa, musi być ktoś, kto im Go pokaże, kto im Go zaprezentuje. I myślę, że to jest najważniejsza odpowiedzialność i najważniejsze zadanie, jakie Pan Bóg powierza Kościołowi w obecnym czasie, w tym, co nadchodzi, w tym, co jest przed nami. Nie ma większego zadania dla nas. To jest największe zadanie. Ale jeżeli jesteśmy tak bardzo skupieni na sobie, tak bardzo skupieni jesteśmy na sprawie własnej, tak bardzo jesteśmy skupieni na własnym życiu, na własnej rodzinie, na własnym biznesie, na własnych sprawach albo na własnym kościele, żeby było lepiej, żeby było ładniej, żeby było przyjemniej. Wiecie, zawsze w nas jest ta tendencja, to taka gonitwa, żeby coś robić lepiej, ale z myślą o sobie, bo gdzieś w nas, w każdym z nas jest ta natura egoistyczna, ale Bóg mówi, tak jak Jezus wyparł samego siebie, wziął krzyż, stał się, był posłuszny swojemu Ojcu i to aż do śmierci. Tak chcę, abyście wy zrezygnowali z siebie i byli posłuszni Jemu. A to, co On mówi, to mówi, ja was posyłam, abyście byli światłością świata, abyście byli solą tej ziemi, bo jeżeli wy tego nie będziecie, to ten kraj nie pozna Jezusa. Amen. Czy wierzysz w to? Że to jest nasza misja, to jest nasze zadanie. A więc kiedy człowiek bezbożny umiera, to wszelka jego nadzieja również umiera. Bo nadzieja bezbożnego dotyczy tylko teraźniejszego życia. Ona nigdy nie wykracza pozaziemskie życie. Ale co się dzieje, kiedy umiera człowiek, który znał Boga, który żył z Bogiem? To wraz z jego śmiercią zaczyna się wypełniać jego nadzieja. A więc wraz ze śmiercią człowieka żyjącego z Bogiem nadzieja się nie kończy, nadzieja się wypełnia. Bo nadzieją człowieka wierzącego jest zmartwychwstanie, tak jak Jezus zmartwychwstał. I to jest nasza nadzieja. Nasza nadzieja się nie kończy. Nasza nadzieja się rozpoczyna, kiedy my umieramy. A Biblia mówi, że kiedy Jezus wróci, to nasza nadzieja wtedy się wypełni. Amen? Bo Jego powrót, Biblia mówi, że Jego powrót będzie dniem naszego zmartwychwstania. I to jest niesamowite. Na pewno wielu z was znacie historię Steve'a Jobsa. Nie wiem, czy ktoś z was korzysta z telefonu. Ja jestem fanem Apple'a, mam telefon, mam iPada, mam komputer. Po prostu jestem zachwycony tymi produktami i od wielu lat korzystam z niego. I przy taki czas, kiedy dowiedziałem się, że Steve Jobs choruje. Tu jest akurat zdjęcie, takie bardzo ładne, Steve'a Jobsa w czasie jeszcze, jak nie chorował. Ale chciałem pokazać wam dwa zdjęcia, to, które wysłałem. Te dwa, jeśli można by wyświetlić. Jedno zdjęcie jest z 2001 roku, a drugie zdjęcie jest z 2011 roku. Widzę, że jakieś problemy techniczne, ale jeżeli możecie, to znajdźcie to zdjęcie. Bo w tym jednym zdjęciu Steve Jobs jest w 2001 roku, a w kolejnym jest w 2011, kiedy już chorował na raka trzustki. I on miał takie dwie fazy tej choroby. W pewnym okresie już wydawało mu się, że pokonał raka. Ale okazało się po paru miesiącach, że nastąpił nawrót i przerzuty. I wtedy już, można powiedzieć, jego życie się kończyło. Pamiętacie, co powiedział Salomon? Nadzieja bezbożnego kończy się wraz z jego śmiercią. I w ostatnich dniach swojego życia Steve Jobs coś napisał. Chciałbym wam tu zacytować, bo to jest bardzo ciekawe. To są jego słowa, jedne z ostatnich słów przed śmiercią. Osiągnąłem szczyt sukcesu w świecie biznesu. W oczach innych moje życie jest sukcesem. Jednak poza pracą miałem niewiele radości. Ostatecznie bogactwo jest tylko faktem, do którego przywykłem. W tej chwili, leżąc w szpitalnym łóżku i przypominając sobie całe życie, zdaję sobie sprawę, że wszystkie uznania i bogactwo, z którego wziąłem tyle dumy, bledły i stały się nieistotne w obliczu nadchodzącej śmierci. Możesz zatrudnić kogoś do prowadzenia samochodu lub zarabiania dla ciebie pieniędzy, ale nie można zatrudnić kogoś, aby wytrzymał chorobę i umarł za ciebie. Zagubione rzeczy materialne można odnaleźć, ale jest jedna rzecz, której nigdy nie można odnaleźć, gdy jest stracone. To jest życie. Niezależnie od tego, na jakim etapie w życiu jesteśmy obecnie, z czasem staniemy przed dniem, w którym zasłona się zamyka. Kochaj swoją rodzinę, współmałżonka, dzieci i przyjaciół. Traktuj ich dobrze. Dbaj o nich. Z wiekiem stajemy się mądrzejsi. Powoli zdajemy sobie sprawę, że noszenie zegarka za $300 lub za $30 oba dają tę samą godzinę. Niezależnie od tego, czy mamy portfel lub torebkę za $300, kwota w środku jest taka sama. Niezależnie od tego, czy prowadzimy samochód za $150,000, czy samochód za $30,000, droga i odległość są takie same i dojeżdżamy do tego samego celu. Niezależnie od tego, czy pijemy butelkę wina za $1,000, czy za $10, kac jest taki sam. Czy dom, w którym mieszkamy, ma 100 metrów, czy 1000 metrów kwadratowych, samotność jest taka sama. Zdasz sobie sprawę, że twoje prawdziwe wnętrze, wewnętrzne szczęście nie pochodzi z materialnych rzeczy tego świata. Niezależnie od tego, czy podróżujesz pierwszą klasą, czy klasą ekonomiczną, jeśli samolot ci zepsuje, spadniesz razem z nim. Powinienem tego nie czytać, moja żona nie lubi o samolotach. Dlatego mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że kiedy masz przyjaciół, braci i siostry, z którymi rozmawiasz, śmiejesz się, śpiewasz, mówisz o północnym, południowym wschodzie lub niebie i ziemi, to jest prawdziwe szczęście. Niezaprzeczalny fakt z życia. Nie edukuj swoich dzieci, aby były bogate. Naucz ich, aby były szczęśliwe. Kiedy dorosną, będą znali wartość rzeczy, a nie cenę. Na jego miejscu bym to trochę inaczej ujął. Nie edukuj swoich dzieci, aby były bogate. Naucz ich, aby znały Pana. A więc jego nadzieja związana była tylko z tym życiem. Możemy już wyświetlić te slajdy, które wysłałem? Jakiś problem jest? Okej. Jest tam pokazane zdjęcie, które mnie osobiście porusza. Zdjęcie Steve'a Jobsa przed śmiercią. Kiedy jest tak bardzo chudy, kiedy jego oczy już nie śmieją się, kiedy już ma świadomość, że przegrał. I pomyślałem, czy nie mógłby ktoś pójść do niego, żeby mu powiedzieć o Jezusie? Czy ktoś w ogóle był u niego? Czy ktoś mu powiedział o Jezusie? Czy on zdążył? Nie wiem. Bardzo cenię wszystkie te urządzenia Apple. Ktoś z was korzysta z iPhone'a? Tak? Macie? Może masz Maca? Super rzecz. Proszę? Okej. Okay. Niektórzy nie są fanami. Dobrze. Ale widzisz. Człowiek zostawia wszystko. Bez względu jak dużo ma. I tak naprawdę w momencie śmierci tylko jedna rzecz się liczy. Czy ta osoba znała Jezusa? Czy nie znała? Czy zdążyła poznać? Czy ktoś, kogo Bóg posyłał, był posłuszny i poszedł? Czy wykorzystaliśmy nasz czas, aby ktoś mógł wykorzystać swój czas, aby mógł poznać Jezusa? Dlatego też mam przekonanie, że jest wiele dobrych rzeczy, które możemy robić jako Kościół. Jest to dobrze, kiedy spotykamy się razem, uwielbiamy Pana, doświadczamy Bożej obecności, kiedy uczymy się słuchać Ducha Świętego, kiedy uczymy się poruszać się w darach Ducha Świętego. Ale tak naprawdę wszystkie te dary, wszystko, co Bóg nam dał, mają tylko jeden cel. Abyśmy mogli zanieść ludziom Jezusa, aby mogli Go poznać. To jest tylko jeden cel. Aby ludzie mogli Go poznać. I dzięki Bogu za dwa amen. Nie wiem, czy ktoś z was obserwuje to, co ludzie wrzucają na YouTubie w ostatnim czasie. Oczywiście ostatnie dni były zdominowane polityką, tym wyborami i wiecie, zmianami, jakie następują też w polskim Sejmie. Ale to, co ja zauważyłem na chrześcijańskich portalach albo na chrześcijańskich kanałach, na kanałach kościołów, to to, że temat numer jeden to było to, co się dzieje w Izraelu. Tak? Śledzicie w ogóle to? Dobrze jest być jakoś połączony ze światem przynajmniej, żeby nie żyć w jakimś odrealnieniu. Mnóstwo kościołów zaczęło mówić o wypełnieniu obietnic i proroctw Bożych odnośnie Izraela. I niektóre kościoły miały największe w historii oglądalności. Obserwowałem, nie będę mówił też nazwisk, jeden z usługujących, głoszących słowo, zwykle miał oglądalność 300-500, ale kiedy zaczął mówić o Izraelu, miał 60 tysięcy, 70 tysięcy. Dlaczego? Dlatego, że ludzie chcą wiedzieć, co się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że Izrael jest takim zegarem czasu, który odmierza nasz czas, ile nam zostało. A więc co wiemy o Izraelu? Chciałbym ja też się trochę odnieść, ale tylko będę mówił w innym kontekście. Chcę mówić w kontekście żniwa. Dlaczego? Bo kiedy słuchałem tych różnych nagrań, to zauważyłem, że niewielu z tych głoszących, z tych mówców mówi o tym, co się dzieje w Izraelu w kontekście żniwa. A więc ja trochę powiem inaczej. Chcę powiedzieć o Izraelu, ale w kontekście żniwa. A więc popatrzmy na fragment Dzieje Apostolskie 1:11. Co wiemy o tym obecnym czasie i o tym, co się dzieje w Izraelu i dlaczego to jest tak ważne? Dzieje Apostolskie 1:11, kiedy Jezus odchodził i został zabrany do nieba, pojawiło się dwóch aniołów i ci aniołowie powiedzieli do apostołów, którzy tam zostali, ten Jezus, który został zabrany od was w górę do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł. Jak Jezus przyjdzie? W taki sam sposób. Jak poszedł? Został zabrany do nieba, został pochwycony do nieba. Uniósł się i widzieli, jak odchodzi. Jak szybko, aniołowie nie mówią, apostołowie też nie mówią, jak to było szybko. Nikt z nich tego nie nagrał, nie było jeszcze iPhone'ów, nie było jeszcze takiej możliwości. Ale oni widzieli i wszyscy to widzieli i oni o tym mówili. A więc my wiemy, że na pewno tak będzie. A więc co wiemy? Jezus wróci tak, jak odszedł, tak również przyjdzie. To wiemy. Okej, okay? Wiesz, bo dlaczego mówię, co wiemy? Dlatego, że jest tak wiele spekulacji wokół tego, co się dzieje w Izraelu i wokół tego, co się dzieje obecnie na świecie. Tyle domysłów, tyle hipotez, że ja nie chciałbym opierać się na hipotezach, ale chcę tylko powiedzieć o tym, co wiemy, bo to jest ważne. Bo jeżeli Bóg coś nam przekazał, abyśmy wiedzieli, a my żyjemy w nieświadomości, to ten dzień może nas zaskoczyć, bo Biblia mówi, że On przyjdzie, Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy. A więc jeżeli coś wiemy, to musimy to wiedzieć. Po co powinniśmy coś wiedzieć? Żeby być świadomi. Czy ktoś z was lubi czytać instrukcje obsługi urządzeń, jak kupujesz? Ja też podnoszę. Ale mój syn nigdy nie czyta. On intuicyjnie. I są tacy ludzie, którzy czytają, a są tacy ludzie, którzy nie czytają. Ale ja czytam. Dlaczego? Bo tam projektant, ktoś, kto stworzył, może ukrył jakąś wiedzę, której jeżeli nie będę znał, to ja to zepsuję po prostu, albo nie będzie działało. O, tak teraz na Madzie patrzę i tak właśnie ona miała takie urządzenie, nagrywa podcasty z Billem Johnsonem, to jest właśnie twórca. Zaklaszmy dla niej, ona dobrą robotę robi. I ona w pewnym momencie mi mówi, pastorze, no to urządzenie do nagrywania tych podcastów głosu nie działa. Mówię, no a sprawdzałaś to i tamto? No tak, sprawdzałam. A instrukcję sprawdzałaś? Czytałaś? A nie czytała instrukcji, widzicie? A więc ona prosiła, Mateuszu, pomóż mi, kogoś tam prosiła innego, żeby ktoś jej pomógł. Mówię, a instrukcję czytałaś? I mówię, no to teraz znajdź instrukcję, jak to zresetować do ustawień tych takich niedomyślnych, tylko tych fabrycznych i powinna zacząć działać. No, jakkolwiek nie będę o tym mówił, ale czasami potrzebujemy pewnej wiedzy, aby nie zepsuć swojego życia. Wielu ludzi nie ma wiedzy o tym, co jest przed nami i ich życie się psuje, a czasami jest tak, że odchodzą od Boga i to dotyczy tak samo wierzących jak niewierzących, czyli tych, którzy jeszcze w ogóle nigdy nie poznali, ale ktoś może poznać i odejść od Boga, nie żyć z Bogiem, wrócić do starego życia. Dlaczego? Bo albo nie wiedział, albo zignorował, mimo że wiedział, i nie żył w świadomości. Nie miał świadomości. Dlatego też jestem przekonany, że Bóg chce, abyśmy widzieli to, co Bóg, co Jezus chciał, abyśmy widzieli. A więc Jezus wróci, to wiemy. Potem kolejna rzecz. Otwórzmy sobie teraz Ewangelię Mateusza. O, jak ten czas szybko płynie. Mateusz, zobaczmy. Ile mi się dzisiaj uda przekazać, to wam przekażę. Reszta będzie w następnym odcinku. To wiecie, sezony, lubimy sezony. Teraz ludzie oglądają sezony z Sejmu. Tam też się dzieje fajne rzeczy. Bardzo ekscytujące. Mateusz 24 rozdział. Czytamy tutaj, że Jezus wychodząc z Jerozolimy, popatrzył na świątynię i powiedział, że... Co powiedział? Zapewniam was... Mówi tak, widzicie to wszystko? Zapewniam was, nie zostanie tu kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. Więc kiedy on im to powiedział, oni byli tak zaintrygowani. Nie wiecie, 43 lata budowali tą świątynię. To była duma narodu izraelskiego. Taka piękna świątynia. Tyle lat ją budowali, a Jezus mówi, kamień na kamieniu nie zostanie. Wtedy przyszli do Jezusa, trzeci werset, i pytają, a gdy siedział na Górze Oliwnej, uczniowie podeszli do Niego i na osobności zapytali, powiedz nam, kiedy to się stanie oraz jaki będzie znak Twojego przyjścia i kresu tego wieku. Tu są dwa pytania w jednym. Widzicie to wyraźnie? Dwa pytania w jednym. Oni pytają o świątynię i oni pytają, kiedy On przyjdzie i jaki będzie koniec czasu, jaki będzie koniec tego wieku, czyli jaki będzie koniec świata. Pytają o dwie rzeczy, nie o jedną. A więc kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, to przewijają się odpowiedzi Jezusa odnośnie pierwszego pytania i drugiego pytania. I czasami ludzie mieszają to, którzy nie mają właściwego zrozumienia, mieszają odpowiedź Jezusa, który dotyczy pierwszej sprawy z odpowiedzią Jezusa, która dotyczy drugiej sprawy i mają sporo zamieszania, bo nie wiedzą tak naprawdę, co się dzieje. Zgodzicie ze mną? A więc są tutaj wypowiedzi, które dotyczyły świątyni. I tak jak wiecie, świątynia została zburzona w roku 70. Mamy tutaj historyka, którego ja bardzo lubię słuchać, kiedy on mówi o tych historycznych rzeczach, to mówi tak ciekawie. Więc zrób nam kiedyś wykład o tych 70. roku. Co tam się działo? Ale słyszałem, że około miliona Żydów wtedy zginęło. To dobrze mówię?
Nie.
To powiedz mi, proszę.
Nie.
Czyli teraz nie... Okej, dobra. A my teraz nie chcemy... Ale... Zostało?
Nie zginęło miliona Żydów.
A jak to było?
Na całym świecie było milion.
Wtedy było milion Żydów, a Józef Flawiusz mówi, że milion. Dobra, a później porozmawiamy. Przepraszam. Wybaczcie. A to jest ciekawe. Już mnie zaintrygowałeś. Czy was też zaintrygował? Tak? Że... Bo tu mówię, że było tyle, czytałem, wiecie, no w końcu opieramy się tylko na tej wiedzy, która jest dostępna. A więc okej. Okay. A więc to jest ciekawe, że proroctwo się wypełniło w pełni. I był wtedy ucisk, bo Jerozolima była oblężona i w tym czasie Izraelici doświadczali rzeczy, o których mówił Jezus w Ewangelii Mateusza. Ale potem Jezus przychodzi dalej i odpowiada na drugie pytanie, mówiąc o swoim powrocie i o tym, jaki będzie koniec. I kiedy mówi o tym, odpowiada na te drugie pytanie, powołuje się na drzewo figowe. I zobaczcie, to otworzymy sobie teraz ten fragment, 32 werset, 30 do 34. Mówi tak. Niech figowiec posłuży wam za przykład, gdy jego gałązka mięknie i wypuszczaliście, wiecie, że zbliża się lato. Podobnie, gdy zobaczycie, że to się dzieje, co Jezus mówi wcześniej, wiedzcie, że blisko jest u drzwi. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż to się wszystko stanie. A więc Jezus tutaj mówi o drzewie figowym i mówi, że możemy przyglądać się drzewu i obserwować jego gałązki miękną, jak się to drzewo zmienia, jak się jakby odradza, odnawia, i to jest sygnał, że jest lato. A zazwyczaj, kiedy jest lato, to z latem wiąże się żniwo, ostatnie żniwo. Zgodzi się ze mną? A więc tutaj, kiedy Jezus mówi, to kieruje nasz wzrok na Izrael. Dlaczego? Dlatego, że w Starym Testamencie i również w Nowym Testamencie często Izrael reprezentuje drzewo figowe. Ale można powiedzieć, drzewo figowe reprezentuje Izrael. Oto przykład Ozeasz 9:10. On mówi tak, ten prorok Ozeasz mówi, znalazłem Izraela jak winne grona na pustyni. Widziałem waszych ojców jak wczesną figę na drzewie figowym. A więc Prorok przedstawia Izrael jako wczesną figę na drzewie figowym. Inny fragment to jest Ewangelia Łukasza, która dla nas bardziej może przemówić, dlatego że Jezus tutaj mówi pewną przypowieść i ja jestem przekonany, dosłownie w 100% jestem przekonany, że Jezus mówił o Izraelu. Popatrzcie, Ewangelia Łukasza, rozdział 13. Jezus tutaj mówi do swoich uczniów następujące słowa. Zapewniam was też, do każdego, kto mnie... 12 rozdział, 13 teraz, przepraszam. Następnie opowiedział im taką przypowieść. Pewien człowiek miał w swojej winnicy zasadzonego figowca, zasadzony figowiec. Jednego razu przyszedł i szukał na nim owocu, ale nic nie znalazł. Wtedy zwrócił się do winogrodnika. Popatrz, od 3 lat przychodzę, szukam na tym figowcu owocu i nic nie znajduję. Wytnij to drzewo, po co ma ziemię wyjaławiać? Panie, odpowiedział winogrodnik, zostaw ją jeszcze na ten rok, a ja je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłym roku, a jeśli nie wyda, wytniesz. Ja jestem przekonany, że Jezus mówił tutaj o Izraelu. On przechodził przez 3 lata i szukał owocu. Ale Izrael nie wydawał owocu. Wiecie, jaka była misja Izraela? Do czego Bóg ich powołał? Aby narody świata, patrząc na Izrael, mogły poznać niewidzialnego Boga, który jest Królem Królów i Panem Panów. Dlatego, kiedy powołał ten naród, nie dał im króla. Miał kapłanów, potem byli sędziowie. Nigdy nie było Bożym planem, żeby ten naród miał króla, bo Bóg chciał być ich królem. On jest Królem Królów i Panem Panów. A więc Izrael miał okazję wypełnić swoje powołanie, aby narody poznały Boga. I to samo zadanie dzisiaj spoczywa na nas. Kiedy Bóg przychodzi, aby szukać owocu, to patrzy, jaki jest owoc naszego głoszenia dobrej nowiny o Królestwie. Jaki jest owoc naszej ewangelizacji? Jaki jest owoc naszego przekazywania wieści o Jezusie? Na ile twoje serce jest zaangażowane w to, aby ludzie mogli poznać Jezusa? To jest owoc. Takiego owocu będzie również Jezus szukał, kiedy wróci od ciebie i ode mnie. Amen? Nie musisz być ewangelistą jak Reinhard Bonnke czy Billy Graham. Każdy z nas może mieć jakiś mały udział w różny sposób. Bo Billy Graham nie pójdzie do mechanika, aby powiedzieć mu o Jezusie. To ty możesz tam pójść. Ale czasami, tak jak w moim przypadku, może nie być już następnego razu, jeśli tego nie zrobisz. Nikt nie pójdzie do sąsiadki, Billy Graham nie przyjdzie, on w ogóle nie przyjdzie, bo już nie żyje, ale ani Franklin, ani kolwiek inny, ani żaden ewangelista, Reichard też nie żyje, a więc widzicie, mamy coraz mniej możliwości. Bo tak to można powiedzieć, Reichard przyjedzie, ten przyjedzie, tamten przyjedzie. Nie, Bóg mówi, nikt nie przyjedzie, ty jesteś do tego, ty jesteś od tego. To jest twoja misja, to jest twoje zadanie, a następnym razem może nie być. Niech ktoś z was powie amen. A więc znakiem, o którym mówi Jezus, który będzie wskazywał na jego bliski powrót, będzie Izrael. I myślę, że tym znakiem powracającej do Żydów łaski Bożej jest po pierwsze zebranie ich w całość w Ziemi Świętej, albo można inaczej, odbudowanie państwa Izraela, które miało miejsce 14 maja 1948 roku, a potem emigracja z różnych narodów do swojej ojczyzny. Powrót do swojej ojczyzny. I to się rozpoczęło w 1948 roku. I tutaj, kiedy Jezus mówi, większość biblistów się zgadza z tym, że to pokolenie od momentu, kiedy państwo Izrael się odrodziło, zanim to pokolenie przeminie, Jezus wróci. I teraz, kiedy wróci, nie wiem, ale Jezus nie dał nam szczegółów, on nie podał daty. To byłoby zbyt łatwe. Jezus nam powiedział, że zanim to pokolenie przeminie, on wróci. No, zakładając średnią wieku, 78, ale w niektórych krajach żyją dłużej, a więc Bóg jest miłosierny, więc dajmy sobie 100. To nie wiem, czy nie stanie się to szybciej niż myślimy przed rokiem 2050. Czy tak może być? Czy te znaki, które się dzieją na świecie, nie są jakimś sygnałem od Pana Boga? To nie jest tylko, tu nie chodzi tylko o to, żebyś ty był gotowy, ale żebyś Bóg zastał ciebie z owocem w swoim koszu. Nie tylko chodzi o to, żebyś był w niebie, ale chodzi o to, żebyś nie był sam w niebie. Czy rozumiesz, o czym mówię? Nie tylko chodzi o to, żebyś ty tam się znalazł ostatnim rzutem na taśmę, a więc w ostatniej chwili już przestałeś chlać, przestałeś palić, przestałeś oglądać pornusy i mówisz, no teraz już jestem w takim momencie, że powinienem już wrócić do Jezusa, bo zaraz umrę. To nie o to chodzi. A niektórzy tak myślą o sobie, bo to jest egoizm, żebyś ty był tylko zbawiony. Bóg nie chce, żebyś tak żył. Bóg chce, żebyś był światłością świata i solą ziemi, żebyś był miastem położonym na górze, żeby ludzie patrząc na ciebie zachwycali się Jezusem, który jest w tobie. I to jest różnica. To jest różnica. I drugi znak, o którym powiedział Jezus, popatrzcie, wrócimy do Mateusza, rozdział 24. I tutaj mamy drugi znak. I Jezus mówi tak, 14 werset. Dobra nowina o królestwie zostanie rozgłaszana po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Powiedzcie ze mną wszystkim narodom. Więc kiedy Jezus mówił do swoich uczniów, odpowiadając na ich pytanie, że ostatnim znakiem, bo zobaczcie, tu jest wyraźnie napisane, dobra nowina o królestwie. Jezus mówił o królestwie. Kiedy wrócił po swoim zmartwychwstaniu do uczniów i ukazywał się przez 40 dni, mówił o królestwie. My musimy zmienić koncepcję głoszenia Ewangelii i musimy właściwie rozumieć to, co głosił Jezus. On mówił o królestwie. A więc tutaj czytamy, że dobra nowina o królestwie zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo dla wszystkich narodów. Więc Jezus myślał o Polsce. Jezus myślał o nas. My musimy zacząć rozumieć, czym jest Ewangelia Królestwa, w jaki sposób mamy głosić Ewangelię Królestwa. Mamy pokazywać Królestwo Boże. Jezus kiedyś powiedział, kiedy ja wypędzam demony Duchem Bożym, wtedy przyszło do was Królestwo Boże. Wszystko, co Jezus robił, on objawiał Królestwo Ojca. A więc ludzie byli zachwyceni królestwem. Byli gotowi porzucić królestwo tego świata ze względu na królestwo, które widzieli. A Jezus dał im przedsmak królestwa. Jestem przekonany, że Bóg chce, aby uzdrowienia, prorocze słowo, aby działanie Ducha Świętego stało się widoczne, bo każdy, kto działa w tym wymiarze, demonstruje królestwo. A ludzie w wielu narodach muzułmańskich, jeśli nie zobaczą królestwa, to oni się nie nawrócą. I myślę, że tak samo jest w Polsce. Jeśli ludzie nie zobaczą Królestwa Bożego, to oni nie będą gotowi porzucić królestwo tego świata. Muszą widzieć Królestwo Boże. I my jesteśmy do tego powołani. Nie tylko mówić, Bóg cię kocha, Bóg cię kocha, Bóg cię kocha, ale musimy pokazać Jego królestwo, Jego rządy. Biblia mówi, że dobroć Boża prowadzi do upamiętania. Ludzie muszą widzieć dobroć Bożą, aby się mogli upamiętać i odwrócić się od grzechu. A więc kiedy Jezus pokazywał dobroć Bożą, ludzie byli gotowi porzucić wszystko, aby za Nim pójść, bo to objawiało królestwo. Amen? Ja myślę, że to ma sens jakiś przynajmniej. To jest drugi znak. Drugi znak. I to będzie ta Ewangelia Królestwa, czyli ten drugi znak, będzie związana też z czymś, o czym mówili prorocy, wielu proroków, którzy mówili o wczesnym deszczu i późnym deszczu. W Izraelu jest wczesny deszcz, który spada z nieba po to, żeby można w czasie siewu, żeby można było zasiać ziarno i żeby to ziarno wzrosło. A potem jest późny deszcz, nazywany deszczem jesiennym, którego celem jest dojrzenie żniwa, aby żniwo mogło dojrzeć, aby było gotowe do zbioru, do żniwa. I wiecie, ja jestem przekonany i wielu biblistów się zgodzi ze mną, że ten późny deszcz zaczął padać w 1900 roku, kiedy Bóg wzesłał Ducha Świętego. bo Duch Święty działa nie w tej czy w tamtej denominacji, ale działa w całym Kościele. I ten późny deszcz my odczuwamy. Bracia z Kościoła Katolickiego, siostry, odczuwacie ten późny deszcz? Spada on na was? Oni doświadczają tego samego. To jest późny deszcz. My czujemy, jak on zmienia nasze serca, jak zmiękcza glebę naszego serca, jak pomaga nam, aby to słowo dojrzewało, kiedy my przekazujemy innym ludziom Ewangelię. To jest coś, co jest przed nami. Jest czas żniwa. I Bóg zsyła późny deszcz. Mam jeszcze 14 stron notatek, ale myślę, że wrócimy do nich następnym razem. Jestem przekonany, że te dwa znaki. Dobrze, że mamy serię, że nie musimy się śpieszyć, żeby powiedzieć wszystko za jednym razem. Ale te dwa znaki pokazują nam, że my nie żyjemy już na za 5, ale żyjemy na za 2:12. Bo kiedy dzisiaj patrzymy na Izrael, i ja przesłuchałem chyba z 5 różnych nauczań o tym, jak się proroctwa wypełniają w czasie Izraela. A potem mnie to tak zainspirowało, że zacząłem kopać w Biblii, sprawdzać te proroctwa. Zacząłem również czytać w internecie o Izraelu. Byłem zaskakiwany rzeczami, które Bóg robi w tym narodzie. Kiedy w 1948 roku Izrael otrzymał na nowo niepodległość i stał się państwem, to w Izraelu mieszkało 650 tysięcy ludzi i ten kraj był jak pustynia. Dzisiaj jest jak ogród Eden. Nie byłem tam jeszcze nigdy, ale myślę, że Bóg pozwoli, że tam jeszcze pojadę. Ale wygląda jak ogród Eden. Obecnie mieszka tam około 9 miliona ludzi. Nie sami Izraelczycy, ale około 9 milionów, z czego jest prawdopodobnie około 7 milionów Izraelczyków. I oni wrócili do Izraela i co roku tysiące, setki tysięcy, co roku wraca. Drugi kraj, w którym jest najwięcej Izraelitów, to jest Stany Zjednoczone. Dlatego to połączenie też jest tak bliskie. Ten kraj wydał najwięcej naukowców, najwięcej nagród Nobla otrzymali właśnie Izraelici. 32% wszystkich nagród Nobla to są właśnie ludzie pochodzenia żydowskiego. Kiedy ten populacja tego narodu to 0,2% ludności. To jest fenomen. Albert Einstein był Żydem, już to zaproponowano w 1952 roku, aby był prezydentem Izraela, ale odrzucił. To jest absolutny fenomen. Dlatego, że Bóg powiedział do Abrahama: w Twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Nie tylko przez Jezusa, ale w potomstwie. I faktycznie tak jest. Odkrycia naukowe w dziedzinie medycyny, fizyki, zazwyczaj to jest większość, to są Żydzi. Było kiedyś ciekawe, to ja bym mógł mówić i mówić aż do nocy. W 1954 roku w Stanach Zjednoczonych był taki system badania IQ w uczniów szkół średnich. I tutaj, żeby nie przekręcić, to podam wam to jako pewna informacja, z internetu to wyciągnąłem. To ciekawe jest. A więc zbadano, poddano testom w 1954 roku uczniów wszystkich szkół i na 28 dzieciaków z IQ większym od 170, 24 było Żydami. Na 28 z IQ większym od 170, 24 to byli Żydzi. To pokazuje nam, że Bóg ten naród szczególnie obdarował. A dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że to, co dzieje się teraz, jest częścią Bożego planu. Nie wiemy, w jakim kierunku to pójdzie, ale jakbyście postudiowali Księgę Daniela i wiele różnych księg, które zajmują apokaliptyczne proroctwa, to zaczęlibyśmy rozumieć, że Izrael musi znaleźć się w miejscu, w którym zacznie wołać do Boga Izraela i przyjmie Jezusa jako swojego Mesjasza, jako swojego Zbawiciela. I te rzeczy są przed nami. Ale kiedy to się stanie? Nie wiem. Ale to, co widzimy, wskazuje na tym, że to może być bardzo szybko. Dlatego też czas na żniwo jest teraz. Czas na żniwo jest teraz. i Bóg nas wzywa do tego, abyśmy poświęcili nasze życie i nie byli Kościołem skoncentrowanym na własnych sprawach, ale stali się Kościołem skoncentrowanym na Bożej sprawie. A Bożą sprawą jest to, aby wszystkie narody poznały Jezusa. Aby polski naród poznał Jezusa. Bo w ten sposób ten naród będzie błogosławiony. Więc stańmy teraz przed Panem Bogiem i poprosimy, aby On nas posłał. Aby nas użył. Aby nas przygotował. Aby nas wypchnął. Kochany Ojcze, Panie, dzisiaj dotknęliśmy tylko tak bardzo ważnej sprawy, która jest w Twoim sercu. To jest żniwo. Żniwo w narodach. Panie, chcemy Ci dziękować dzisiaj za późny deszcz. Za deszcz Ducha Świętego, który spada również na nasz kraj. I możemy doświadczać tego, możemy przeżywać, Panie, obecność Bożego Ducha Świętego w naszym życiu. Ale teraz modlę się, Duchu Święty, poślij nas, wypchnij nas, przygotuj nas, obmyj nas, napełnij nas odwagą, abyśmy, Panie, nieustannie mogli nieść ludziom Jezusa. Ojcze, modlę się, daj nam też współczucie do naszych serc, miłość do zgubionych, abyśmy rozumieli, że czasami może nie być już następnego razu, abyśmy wykorzystali każdy moment w naszym życiu, który Ty nadarzasz, abyśmy mogli mówić ludziom o Jezusie. I proszę Ciebie, potwierdzaj nasze słowo przez znaki i cuda i przez działanie Ducha Świętego. O to się modlę dzisiaj, Ojcze, w imieniu Jezusa. I proszę Ciebie, poślij nas i wypchnij nas na żniwo. Prosimy, Panie. W imieniu Jezusa, Ojcze. Amen. 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 Możliwe, że Ty jesteś tutaj, dlatego, że ktoś Cię zaprosił. I chciałem Ci powiedzieć, że to nie jest przypadek. Ja kiedyś znalazłem się w takim miejscu jak to wiele, wiele lat temu, bo znalazłem się w trudnym momencie w moim życiu i po prostu potrzebowałem Boga. Ale kiedy ja tam się pojawiłem, ja miałem tylko jedno pragnienie, żeby oni się o mnie pomodlili, żeby Bóg załatwił moje sprawy, abym mógł dalej żyć swoim życiem. Abym mógł dalej robić to, co dalej robiłem sam, bez Boga. Tak naprawdę potrzebowałem Boga tylko, żeby mi pomógł załatwić moje problemy, abym mógł dalej żyć swoim życiem. Ale kiedy tam się pojawiłem, to miłość Jezusa tak bardzo mnie ogarnęła, a Duch Święty tak bardzo mnie przekonał o moich grzechach. Po prostu płakałem jak dziecko. Byłem wtedy hipisem, z długimi włosami, robiącym wiele złych rzeczy, palącym marihuanę. Nie będę wam mówił, co robiłem. Ale to, co było najważniejsze, to to, że Duch Święty przekonał mnie o moich grzechach, bo kiedyś wcześniej nie patrzyłem na moje życie jako na życie grzeszne. Ale Duch Święty mnie przekonał, pokazując mi, że to moje grzechy przybiły Jezusa do krzyża. Że to moje grzechy przybiły Jezusa do krzyża. Zawsze myślałem, a to ja nie mam z tym nic wspólnego. To Żydzi, to Rzymianie, ale wtedy Duch Święty pokazał mi, to moje grzechy przybiły Jezusa do krzyża. I chciałem Ci powiedzieć, że to również Twoje grzechy przybiły Jezusa do krzyża. On poszedł dla Ciebie, z Twojego powodu, bo tak bardzo Bóg Cię kocha i nie chciał, abyś zginął. I musi przyjść moment, w którym poznasz Jezusa jako tego, który Cię miłuje, który Cię pragnie, który Cię wzywa do bliskości. A więc kiedy moje serce zostało przemienione, ja już nie chciałem żyć bez Jezusa. Nie chciałem wrócić do starego życia. Ja chciałem żyć z Nim. A więc dzisiaj moje pytanie jest nie takie, kto chciałby podjąć decyzję, aby przyjąć Jezusa, ale kto z Was dzisiaj jest gotowy naprawdę powiedzieć, chce iść za Jezusem i być Jego uczniem i być blisko Niego. Bo w Kościele jest bardzo dużo decyzji, a bardzo mało nawróceń. Wielu ludzi podejmuje tylko decyzje, ale nie nawraca się, aby podążać za Jezusem. A dzisiaj moje wyzwanie jest takie. Może podejmowałeś raz, drugi, trzeci decyzję, ale nie doświadczyłeś nowego narodzenia. I ciągle widzisz, jak cię świat ciągnie, jak cię grzech ciągnie. Widzisz, jak jesteś pokonywany przez różne pożądliwości oczu, ciała i pycha życia. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć tak. Czy jesteś gotowy powiedzieć Jezusowi, tak, Panie, już nie chcę żyć dla tego świata, chcę żyć dla Ciebie. Jeśli tak, chciałem się o Ciebie pomodlić. Jeśli chciałbyś, żebym się Ciebie pomodlił, podnieś rękę, chcę się pomodlić o każdą z Was, każdego z Was. Czy jest ktoś? Tam jest jakaś jedna osoba. Czy jeszcze jest ktoś? Czy jeszcze jest, tam jest druga osoba? Czy jeszcze jest ktoś? Tak, jest trzecia osoba. Więc pomódźcie się ze mną. Okej? Mówiłem o tym dzisiaj zresztą. Powtarzajcie słowa tej modlitwy. Ojcze w niebie, dziękuję, że tak bardzo mnie kochasz, że posłałeś swego Syna dla mnie. Dziękuję, Jezu, że mnie umiłowałeś tak bardzo, że umarłeś na krzyżu, aby przebaczyć moje grzechy, aby mnie powołać i aby mnie posłać, bym mógł nieść Twoją miłość innym. I dzisiaj decyduję się, by porzucić grzech i przyjąć Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela. Przyjmuję Ciebie i wyznaję jako mojego Pana. I od tego dnia postanawiam iść za Tobą i żyć z Tobą na maksa. W imieniu Jezusa. Amen.